Szczecińska Filharmonia zachęca do dbania o własny słuch. Za sprawą kampanii Słyszę dobre dźwięki. W ramach niej każda osoba po 55 roku życia, która kupi bilet na wybrany filharmonijny koncert, otrzyma zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu. Przygotowanych zostało 2018 zaproszeń. Eksperci wskazują, że problemy ze słuchem zdarzają się nam często bagatelizować. Tymczasem szybka diagnoza może uratować ten jakże ważny zmysł. To, czy jest z nim wszystko w porządku w ramach współpracy z Filharmonią, sprawdzą eksperci z Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy Medinkus. Dodajmy, że zgodnie z wynikami ostatniej edycji Narodowego Testu Słuchu, problemy z tym słuchem ma właśnie ponad 40% Polaków. Czy ten kłopot dotyka również Szczecinian? Jak oceniają oni kampanię Filharmonii? To sprawdzała Joanna Witych.
Pomysł jak najbardziej jest trafiony, no bo w tym miejscu przychodzimy słuchać pięknych koncertów, no to wiadomo, że to się wiąże z słuchem. To ja dopiero dzisiaj właśnie podeszłam do kasy i tam zobaczyłam to ogłoszenie, że jest badanie słuchu. Także myślę, że pomysł trafiony, tylko że teraz chodzi, czy potencjalni melomani będą mieli czas korzystać z Państwa usług.
Generalnie chętnie korzystam z tego typu okazji, natomiast ze słuchem nigdy nie miałem problemu. W związku z tym nie bardzo wiem, czy jest aż taka potrzeba, żebym blokował komuś tam miejsce. Każda taka inicjatywa jest bardzo cenna. Popieram.
Czy ma pani problemy ze słuchem?
No mam.
A bada się pani?
No właśnie jeszcze nie.
Dlaczego?
Nie ma czasu. Ja miałam 2 razy operowany kręgosłup i to ucho jest dlatego słabsze. Tego nie słyszę naprawdę dobrze.
Jestem już na emeryturze. Jak 35 lat pracowałam w maszynie, to mam problemy ze słuchem.
Na razie nie mam problemu, ale wiem, że od czasu do czasu się dzieje, ale daję radę. Badam się ze słuchem, oczywiście, chodzę do laryngologa, także jestem pod kontrolą.
Badałem się chyba 2 miesiące temu i właśnie laryngolog stwierdził, że mam upośledzenie najwyższego i najniższego dźwięku. To jest chyba efekt po pierwsze mojej starej metryki, bo ja nie jestem stary, ja mam tylko starą metrykę. To jest jedno. Po drugie, wiele lat pracowałem w takich pracach, gdzie było duże nagłośnienie techniczne, a więc generatorów z maszyn, po prostu maszynowniach. I mimo ochrony wydaje mi się, że mi to zostało. Znaczy, wydaje mi się, że ja normalnie słyszę, ale jak moja partnerka do mnie mówi, to ja proszę ją, żeby powtórzyła.
Z mieszkańcami rozmawiała Joanna Witych. Razem z nami są już goście. Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Anna Dąbrowska, audiolog, foniatra. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od kampanii Słyszę dobre dźwięki, bo te badania dla osób powyżej 55 roku życia to jest element kampanii, która jest o wiele szerzej pomyślana.
Tak, nasza przygoda i właściwie znajomość z panią doktor zaczęła się już będzie 1,5 roku temu, nawet dłużej, bo przygotowania trwały i tak naprawdę pierwsza odsłona to było Usłysz dobre dźwięki, gdzie próbowaliśmy dopiero wywołać temat burzę. Oczywiście pani doktor znacznie dłużej to robi, a my wyczuleni na to, żeby jak największy komfort nasi słuchacze mieli, to oczywiście od czego zaczynamy. Filharmonię piękną już mamy, wygodne miejsca mamy, świetną akustykę, a teraz musimy zadbać o dobry słuch i o to, żeby właśnie zapewnić komfort, a nie tylko to od nas zależy, tylko od samych melomanów, bo muszą po pierwsze wiedzieć, że taki problem jest, a że taki problem jest, to między innymi podszeptała nam pani doktor, a my przede wszystkim na początku zwróciliśmy uwagę na taką profilaktykę, na młodzież, która zupełnie nieświadoma bombarduje swoje uszy po pierwsze decybelami, nie zawsze dobrej jakości dźwiękami, chociażby mówimy o formatach różnych i że często artyści dużo wysiłku wkładają, żeby jak najpiękniejsze dźwięki nagrać w studiu, a później my to spłaszczamy, słuchamy MP3-ek, ale to jeszcze nie jest tak groźne. To tylko jakościowo jest groźne, ale już dla słuchu najgroźniejsze jest w ogóle wkładanie czegokolwiek do uszu, a przede wszystkim chcieliśmy nagłośnić akcję słuchawek nausznych, a nie dousznych, aby rzeczywiście od tego pierwszego kontaktu i od tej pierwszej fascynacji muzyką już młodzież wiedziała, że o ten organ, jeżeli ma długo służyć, trzeba bardzo dbać.
No właśnie, przygotowując się do audycji, pomyślałem sobie, Filharmonia Szczecińska robi kampanię, no bo ma pustą salę, ale to nieprawda.
Nieprawda. To jest tak naprawdę troska o melomanów. Tak jak staramy się, żeby rzeczywiście i wyjątkowe miejsce, jakim jest budynek Filharmonii, czyli cud architektury, przede wszystkim miał wyjątkową atmosferę, a jeszcze do tej wyjątkowości dokładamy to, że chcemy, aby każdy wyjątkowo się czuł, również pod względem zaopiekowania. O ile zadbaliśmy w jakiś sposób o osoby niesłyszące, niedosłyszące, ponieważ od początku mieliśmy pętlę indukcyjną, czyli jest możliwość odbioru muzyki Filharmonii. Zadbaliśmy o niedosłyszących, niesłyszących artystów, którzy niejednokrotnie pojawiają się na scenie, to rzeczywiście pomyśleliśmy, że problem pojawia się dużo wcześniej. Może warto to nagłośnić i po pierwsze zadbać o to, aby na tyle wcześnie zacząć badać słuch i właśnie, żeby to nie było takie krępujące schorzenie, jak najczęściej mamy z tym do czynienia, bo wszyscy na ogół, zwłaszcza osoby starsze, lubią, no, powiedzmy to głośno, opowiadać o różnych schorzeniach, swoich bolączkach, ale przyznam szczerze, ani razu nie słyszałam w tych rozmowach, aby ktokolwiek powiedział, tak, ale ja mam potężne problemy ze słuchem. A jest to niestety dosyć powszechne zjawisko i tu chyba liczbami i swoimi spostrzeżeniami medycznymi może potwierdzić to pani doktor.
No właśnie, zaraz potwierdzi. Zaburzenia słuchu występują u 25% osób po 65 roku życia oraz u 33% osób powyżej 75 lat. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, o czym mówiła pani dyrektor, uszkodzenia słuchu sięgają 20% ogółu. To jest rzeczywiście poważny problem społeczny. Doktor Anna Dąbrowska, audiolog, foniatra. Czy my dbamy o swój słuch?
Oj, raczej nie bardzo dbamy. Troszeczkę wymusza to na nas nasze życie, które jest bardzo bogate w dźwięki. Wszędzie te dźwięki nas otaczają. Nie zawsze są przyjemne i nie zawsze zdrowe. A ponieważ często się nad tym nie zastanawiamy, bo przecież słuch jest nam dany i jest, to nie zastanawiamy się nad tym, że możemy go stracić. I stąd... No, wydaje mi się, tak rozmawiałyśmy, ustaliłyśmy, że trzeba o tym mówić również po to, żeby osoby jakby mogły uczestniczyć w tych różnych pięknych wydarzeniach, a często jest tak, że one po prostu nie chcą chodzić do takich miejsc jak Filharmonia, bo po prostu nie mogą skorzystać z tego swojego narządu słuchu, tak, bo przestał im działać. Nasze codzienne życie, czyli na przykład słuchanie muzyki właśnie w taki niewłaściwy sposób, jak na słuchawkach wewnątrzusznych, jak niektóre leki, które stosujemy, na co nie zwracamy uwagę, jak dźwięki, którymi się otaczamy.
Są leki, które też mogą działać negatywnie na słuch?
Oczywiście jest tak, że jeśli nie ma innej możliwości i nasze choroby są tak poważne, że musimy je stosować, to musimy je stosować. Natomiast należy zwracać uwagę, czytać ulotki, czy niektóre z tych leków na przykład nie działają niekorzystnie na słuch, zwłaszcza jeśli stosowane są długotrwale albo niewłaściwie. Dlatego na to musimy zwracać uwagę i teoretycznie lekarz, który przepisuje nam te leki, powinien nam o tym powiedzieć, ale sami też powinniśmy być czujni.
Jest z nami pani Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Nie wiem, czy pani słyszała o naszej kampanii Słyszę Dobre Dźwięki, naszej w Szczecińskiej Filharmonii. Ona ma na celu profilaktykę słuchu. Każda osoba po 55 roku życia, która kupi bilet na koncert, otrzyma zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu. Co pani na taką kampanię? 2018 takich miejsc jest na te badania.
Świetnie, bardzo się cieszymy. Rewelacyjny pomysł i gratuluję takiego pomysłu. Każda akcja, która mówi nam o tym, w jakim stanie znajduje się nasz zmysł słuchu, jest jak najbardziej popierana przez nas, przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, które również jest organizatorem kampanii społecznej od ponad 12 czy 13 już lat. Organizujemy kampanię Usłyszeć Świat, także podpisujemy się obiema rękoma.
No właśnie, a propos tego podpisywania się obiema rękoma, załóżmy, że ktoś przejdzie to badanie, no i okaże się, że ma spory niedosłuch, że trzeba sobie pomóc chociażby aparatem słuchowym. Czy to, co oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest w stopniu zadowalającym, pani Joanno?
To nie do końca jest tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia nam tutaj coś oferuje, dlatego że w naszym przypadku w tej chwili odbywa się to w ten sposób, że firmy mają podpisywane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i zakontraktowane aparaty słuchowe w swojej ofercie. Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca do aparatu słuchowego dla osób dorosłych 700 zł, natomiast to pacjent wybiera sobie aparat słuchowy oczywiście na podstawie badań, na podstawie tego, jakie prowadzi życie, jakie ma preferencje, jaki ma niedosłuch. Protetyk słuchu dobiera aparat słuchowy do danego pacjenta, a Narodowy Fundusz Zdrowia tylko refunduje jakąś część zazwyczaj kwoty, którą płaci pacjent.
Warto dodać, że dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną.
Tak jest, zgadza się.
No i jeszcze są inwalidzi wojenni, osoby represjonowane. Tutaj refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Doktor Anna Dąbrowska, audiolog foniatra.
Tak, ale jeszcze aparat aparatem, ale do aparatu jest zawsze pewna droga. I bardzo ważne są te badania słuchu i określenie jasne, z jakim typem niedosłuchu mamy do czynienia. Bo żeby była też taka jasność i pewność. Czasem jest tak, że są pewne typy niedosłuchu, które możemy leczyć. I właśnie my tych pacjentów przez takie badania mamy wyłapać, przeprowadzić im pełną diagnostykę i zakwalifikować do takich, którym możemy pomóc. Na przykład drugą operacyjną, albo takim, którym na przykład damy protezę słuchową. Może to być aparat, a jeśli są osoby, którym ten aparat nie pomaga z jakichś powodów, tak? Nie wnikając teraz w jednostki chorobowe, to na przykład kierujemy, kwalifikujemy do takich protez jak na przykład implanty, implanty ślimakowe, implanty ucha środkowego. Także aparat nie zawsze jest jedynym rozwiązaniem dla osoby z niedosłuchem, tak? To trzeba uwzględnić.
Wczesna diagnoza może uratować nasz słuch i zapobiec między innymi wykluczeniu i wycofaniu się z życia społecznego, bo to właśnie często towarzyszy tym, którzy mają problem ze słuchem. Czy pani prezes zarówno, jak i pani Anna Dąbrowska stykacie się z takim problemem, że osoby zamiast sobie pomóc, zamiast pójść na badanie, właśnie wycofują się z życia społecznego? Prezes Joanna Bugaj.
Tak, jest to dosyć często spotykane i widzimy to nie tyle w dużych miejscowościach, ile w tych mniejszych. Dlatego, że gdzieś jeszcze w naszej podświadomości tkwi taki stygmatyzm, że jeżeli muszę założyć aparat słuchowy, to znaczy, że jestem w jakimś stopniu niepełnosprawny i stary, gorszy. Takie niestety stereotypy istnieją. Natomiast od lat próbujemy przekazać przez społeczeństwo, że przecież tak jak okulary nosimy i czasami nosimy też zerówki, żeby sobie upiększyć się, no to nie jestem aż tak naiwna, żeby sądzić, że aparat będzie taką biżuterią i ozdobą, ale nie ma nic złego w tym, że pomagamy sobie w normalnym funkcjonowaniu, w normalnym słyszeniu aparatem słuchowym. I tu zgadzam się oczywiście jak najbardziej z panią doktor, że aparaty słuchowe są jednym z kilku możliwości dla osób niedosłyszących, ale my już jesteśmy jakby poza diagnozą. O aparatach mówimy wtedy, kiedy pacjent jest już zdiagnozowany, kiedy podjęto wszystkie możliwe kroki, to do nas trafiają już pacjenci po całej diagnostyce.
Doktor Anna Dąbrowska, audiolog foniatra, czy rzeczywiście noszenie aparatu słuchowego to jest ciągle u nas tabu, to jest powód do wstydu?
Niestety pacjenci, którzy trafiają do mnie do gabinetu, kiedy ja im mówię, że jedyną tutaj drogą właśnie odzyskania tego słyszenia, tego korzystania z narządu słuchu jest aparat, to reagują bardzo tak negatywnie. Często prosząc, żeby był jak najbardziej schowany, jak najbardziej niewidoczny, a najlepiej w ogóle w środku wszczepiony albo w jakiś tam inny sposób ukryty. Natomiast powoli to się też zmienia i o tym właśnie cały czas rozmawiałyśmy z panią dyrektor, że musimy o tym mówić dużo po to, żeby ludzie przestali myśleć o tym jako o czymś strasznym, jakby czymś, co ich piętnuje i wyklucza. Jest to po prostu jeden z elementów dążenia do tego, żeby móc korzystać z tych wszystkich przyjemności, które daje nam no na przykład...
Chociażby muzyka.
Tak, muzyka.
No właśnie, a propos muzyki. Profesor Jerzy Skarżyński, szef Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, mówił... Tak, Henryk rzeczywiście. Mówił tak. Gdy ktoś całkowicie nie słyszy, to wszczepiając mu implant, dajemy szansę na rozwój słuchu, mowy i języka. Natomiast jeżeli ktoś ma częściową głuchotę, to sytuacja jest znacznie trudniejsza. W postępowaniu medycznym trzeba zachować istniejące nawet małe resztki własnego słuchu, które można uzupełnić słuchem za pośrednictwem odpowiednio wszczepionego implantu. Podobnie jest z muzyką. Przychodzi do nas pacjent i my chcemy nauczyć go słuchać muzyki. Co robimy? Przede wszystkim musimy znaleźć taką muzykę, jaka nie będzie go drażniła, jaka będzie dla niego przyswajalna. Pani dyrektor, jak pani mówi, że jaka to muzyka może być niedrażniąca i przyswajalna?
No tylko taka, która jest powstaje w filharmonii. Nie, oczywiście,
no
drodzy państwo, ja też bym chciała się powołać, bo bardzo mi utkwiło i stało się też taką dużą inspiracją do rozwoju naszej akcji. To, co w trakcie jednej z pierwszych rozmów dr Skarżyński powiedział o szumach usznych, które są naprawdę jednymi z bardziej powszechnych i tak naprawdę nawet nie powodującymi zainteresowania ze strony pacjentów schorzeniem.
17% ma tak. Te szumy uszne,
natomiast
szczególnie osób starszych.
Tu się trzymam tego jak wyroczni, że profesor powiedział, że w sumie metody leczenia, czy tak samo jakiekolwiek medykamenty są zawodne w tej sytuacji, a tym najlepszym antidotum jest słuchanie muzyki klasycznej, a nawet pójdziemy dalej. Głównie jest to chorał gregoriański, czyli tak naprawdę dawna muzyka. A ja powiem państwu, bo tutaj przeszliśmy tą drogę już rzeczywiście do aparatu, ale nasza akcja ma przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi na problem i oczywiście dla osób starszych to jest kwestia również regularnych badań, ale problem pojawia się już na samym początku. Ja tylko przypomnę, że chcemy zwrócić uwagę rodzicom, aby chronili swoje maluszki przed hałasami. Coraz częściej już pojawiają się specjalne słuchawki dla maluchów, które chronią na zakupach, na stadionach dzieci. U nas jeszcze coraz rzadko stosunkowo stosowane, bo też ta świadomość jest niska. Pójdźmy dalej. Między innymi nasz konkurs na strefy harmonii w szkole jest pewną odpowiedzią na to, z czym się stykamy, co pani doktor powiedziała. Nie dbamy również o to, jakie dźwięki z jakiego otoczenia do nas docierają. I to nie jest tylko kwestia troski jednej osoby, ale tak naprawdę świadomości szerszych grup, począwszy od szkół, gdzie dzieci najwięcej przebywają, a wystarczy, że państwo
no
pójdziecie
właśnie
na przerwie.
Chciałem zapytać, czy pani dyrektor ma to samo wrażenie co ja, ale czasem bywam na różnych imprezach dla dzieci, czy też dla dorosłych, na koncertach, gdzie dźwięk jest tak głośny, że on jest właściwie spłaszczony, że praktycznie my niczego nie słyszymy. To jest taka fala dźwięku uderzeniowa
magma,
jak tsunami.
Magma dźwiękowa. Drodzy państwo, możemy zacząć od mediów, czyli powiedzmy, posłuchajcie państwo, jak głośno są emitowane reklamy z bardzo inwazyjnymi dźwiękami i też często na to nie reagujemy. Również w centrach handlowych tak zwany muzak, czyli tapeta muzyczna, która cały czas obciąża nasz słuch.
Oprócz ma wprowadzić nas w dobry nastrój, ale słuch
i tego
nam
wszystkiego
obciąża.
Dodatkowe jeszcze pojawiają się dźwięki. No i wspomniana przeze mnie szkoła, bo to jest chyba najbardziej charakterystyczny taki przykład. Wystarczy, że osoba z zewnątrz, nauczyciel, na co dzień już są przyzwyczajeni. Dla dzieci jest to naturalne otoczenie przerwy, ale wystarczy, że państwo sobie zadacie trud i na takiej przerwie pojawicie się w szkole. A jeżeli podbijemy to jeszcze wynikami badań, że jak gdyby poziom decybeli jest porównywalny do startu samolotu na lotnisku właśnie w szkołach na przerwach, to rzeczywiście mamy potężny problem. Oczywiście trudno zahamować entuzjazm, energię dzieci kumulowaną przez 45 minut, ale dać im szansę wyboru. Stąd pomysł na konkurs Strefy Harmonii, gdzie w szkołach mogą powstawać specjalne miejsca, gdzie dzieci, te zwłaszcza nadwrażliwe na dźwięki, te, które cierpią autentycznie w czasie przerwy, mogą się schronić, posłuchać muzyki. I powiem szczerze, cieszy mnie to, że skala i zasięg tego jest coraz szerszy, a powiem dalej, ośmieliło nas to do tego stopnia, że postanowiliśmy i mam nadzieję, że państwo też się włączycie niebawem do tego, rozszerzyć akcję i nie tylko objąć filharmonię, bo to nie o to chodzi, żebyśmy mieli enklawy, nie tylko o to chodzi, żeby były specjalne miejsca w szkołach, ale żebyśmy sami zadbali o przestrzeń publiczną, czyli aby takie strefy harmonii powstawały w miastach i nie zawsze to będą tylko parki i żebyśmy zadbali o walory akustyczne tam, gdzie my przebywamy, gdzie pracujemy. Drodzy Państwo, okazuje się, że niewiele trzeba zabiegów pod tytułem gąbka, dźwiękochłonny materiał, aby w trakcie jakichkolwiek prac remontowych, czy u nas w mieszkaniu, czy prac remontowych w szkołach, proszę posłuchać pogłosu w salach gimnastycznych, tam nie ma szans, żeby normalnie przeprowadzić lekcje. Wystarczy niewiele zabiegów, a już ta przestrzeń jest dla nas bardziej komfortowa i myślę, że tu chodzi przede wszystkim o dużą, dużą świadomość wśród włodarzy, wśród nauczycieli, no i tak naprawdę szeroko wśród społeczeństwa, niezależnie od tego, do jakiej grupy wiekowej kierujemy naszą akcję, bo kierujemy ją tak naprawdę do wszystkich.
Ta kampania Słyszę Dobre Dźwięki pojawiała się również w przestrzeni miejskiej, właściwie pod hasłem Usłysz Dobre Dźwięki, prawda? To były billboardy, na przykład o takich treściach. Jeżeli to są twoje słuchawki, to pewnie myślisz, że MP3 to muzyka. Co ty wiesz o decybelach? Słuchawki nie są do ucha, tylko do słuchania.
To troszeczkę było tak, że zaczęliśmy od tej grupy, która rzeczywiście najbardziej siebie naraża, czyli bardzo głośno słucha przez słuchawki douszne muzyki. Chcieliśmy zwrócić uwagę oczywiście gdzieś tam podprogowo na filharmonii, że warto bywać i zadbać o to, żeby przyswajać najlepsze jakości dźwięki, ale oczywiście tak naprawdę gdzieś u podstaw była ważna akcja, jaką jest troska o nasz słuch. Dbamy o kondycję fizyczną, dbamy o oczy, dbamy, widzimy wszelkie okazałości aparaty na zęby, a rzeczywiście to co panie wspomniały, jest ciągle jakiś taki niepisany wstyd, że uszy właściwie po macoszemu traktujemy. Tam mogą być kolczyki, tam mogą być słuchawki, ale już aparat jest czymś, co nie do końca, no nie wiem, czy przystoi i zupełnie niezrozumiały. Być może dopiero kiedy sami dotkniemy tego problemu, może bardziej zrozumiemy, na czym polega właśnie ten pewien stereotyp w postrzeganiu akurat takiego elementu, który tylko pozwala nam zwiększyć komfort życia.
Warto rzeczywiście skonsolidować siły, żeby taki konkurs jak właśnie Strefy Harmonii dla szkół rozszerzyć też na dorosłych, chociażby w zakładach pracy, w mieście, bo to jest rzeczywiście do zrobienia. Ja przypomnę, że wygrał zespół szkół w Reczu, który stworzył Strefę Harmonii przy klubie MO, czyli Melomana Osłuchanego.
To prawda.
My zresztą prowadziliśmy audycję na ten temat. I na zakończenie już krótko doktor Anna Dąbrowska, audiolog foniatra. Pani doktor, jak dbać o słuch? Co robić? Jak regularnie się badać? Czego unikać, żeby ten słuch służył nam jak najdłużej?
Przede wszystkim myśleć, co się robi, tak? Czyli zastanawiać się nad tym, jakie aktywności podejmujemy. I na przykład no, cały czas mówimy tutaj słuchawki, słuchawki, słuchawki. No właśnie, zastanówmy się nad tym. Słuchawki nauszne, okej. Okay. Słuchawki wewnątrzuszne, nie. Uważajmy na to, jakimi dźwiękami otaczamy.
Nauszne i niezagłośne, chyba tak. Nawet jeżeli nauszne.
To zdecydowanie tak. Natomiast też zwróćmy uwagę na to, jakimi dźwiękami otaczamy nasze dzieciaki. Czyli nie dawajmy im tych zabawek, które po prostu czasami same w sobie stanowią zagrożenie urazu akustycznego, tak? Czyli zwracajmy uwagę na to, co im
potworny hałas, tak, te dokładnie. Startujące samolociki czy inne obrotowe takie urządzenia, rakiety.
Też uważajmy na to, co robimy z tymi naszymi uszami. Mam na myśli patyczki, tak, bo tutaj niebezpieczeństwo urazu takiego indywidualnego. Zwracajmy uwagę właśnie na te leki, o których powiedziałam. Tak? I tu jest, wiele moglibyśmy na ten temat mówić. A, jeszcze jedna rzecz. Uważajmy, jeśli jest jakaś choroba ucha, nie chodźmy z nią miesiącami, nie kupujmy kropelek sobie jakichś tam dowolnych. Także zwracajmy na takie rzeczy uwagę.
I słyszmy dobre dźwięki. Dziękuję paniom za rozmowę. Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
Z nami także była doktor Anna Dąbrowska, audiolog foniatra.
Dziękuję.
I telefonicznie Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I my mówimy do wyraźnego usłyszenia. Radio Szczecin na wieczór jutro po 20:00.